Pociąg ekspresowy Weszło-Polanin relacji Polska, Euro 2020. Przez Włochy, Belgię, Holandię, Niemcy, Austrię, Anglię, Chorwację, Francję, Hiszpanię, Szwecję, Słowację, Portugalię i Węgry, odjeżdża z toru Weszło FM. Załoga konduktorska w składzie Wojciech Piela i Monika Wondołowska życzy przyjemnej podróży.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Niemieckiego komentarza się musiał tutaj pojawić.
A to nie, a czeski to był, tak? A bardzo podobny do rosyjskiego.
My już jesteśmy na antenie,
jesteśmy,
drodzy panowie.
Jesteśmy, witamy serdecznie.
Dzień dobry, witamy serdecznie w naszym kolejnym odcinku. Już nawet nie wiem, czy to jest 9., 10. czy 11. odcinek naszej cudownej, najlepszej audycji na Weszło FM, czyli Eurotrip. Wojtek Piela i Monika Wondołowska, witam was serdecznie. Dziś przenosimy się do Szkocji.
No tak jak było zresztą w tym hymnie śpiewanym przez Amy McDonald, czyli no jedną z bardziej znanych piosenkarek właśnie pochodzących z tamtego kraju. Zresztą Szkocja, można powiedzieć, obrodziła przez cały okres swojego istnienia w interesujące motywy postaci związane z kinem, sztuką, muzyką, no bo jeden z najsłynniejszych filmów przecież świata z Melem Gibsonem w roli głównej, co prawda to Szkot nie jest, ale grał Szkota, Williama Wallace'a, słynny film Braveheart, w walce, prawda, o wolność Szkotów.
O, jak on tam tą klatę swoją pokazywał, Wojtuś.
Tak?
Mel Gibson.
Czyli jeszcze mam nad tym pracować, tak? Dobrze, no oglądam się Braveheart i potem będę lepszy. No a poza tym też przecież no Sean Connery, czyli pierwszy odtwórca roli Jamesa Bonda, no niestety już świętej pamięci, też urodzony w Edynburgu, Szkot, więc no jak najbardziej niezwykle ciekawe miejsce.
A ty nałożyłbyś taką spódniczkę, jak to Szkoci mają w zwyczaju?
No nie wiem, czy by się rozmiar jakiś znalazł.
Znaleźlibyśmy. Ja bym cię w takim stroju chętnie zobaczyła.
No, żeby chyba zdjęcie porobić, później mnie szantażować, żebym ten na przykład...
Także Wojtuś, pilnuj się.
Żeby na przykład bagaże ci nosił, bo jak nie, to wstawisz, kurde, zdjęcie w spódniczce. To jest jedyny motyw. No spokojnie, oczywiście Szkocja to też jest znany w Polsce kraj z tego względu, że Robert Makłowicz kiedyś tam był i nagrał parę filmów i jest to do zobaczenia na YouTubie. Taki klimat, można powiedzieć, nadmorski, trochę ponury, trochę taki szary, ale też mający w sobie coś z przemijania, coś z zadumy. I w ogóle też mi się teraz przypomina, że w myśl no tej sagi znanej filmowej, no to James Bond też przecież z pogodzenia ze Szkotem, tak? No bo jak był film Skyfall, no to on tam właśnie wyjeżdża na północ do Szkocji i tam się zaszywa w takim domku właśnie w okolicach wybrzeży i no taki klimat dobry do tego, żeby trochę pokontemplować i przygotować się do ostatecznej rozgrywki, która tam właśnie no miała miejsce pomiędzy Bondem a jego przeciwnikiem Silwą wtedy. O Szkocji będziemy dzisiaj rozmawiać w kontekście no głównie piłkarskim, ale też oczywiście trochę kulturowo-życiowym. Naszymi gośćmi będą Karol Koczta, który mieszka na co dzień w Edynburgu. Polak jest fanatykiem szkockiego futbolu, więc z nim pogadamy no głównie o piłce, ale też no podpytamy trochę o różne aspekty życiowe. No a w drugiej części będzie Maciej Żurawski, czyli były napastnik Celticu Glasgow, który też trochę pograł w tej lidze. Na pewno wszyscy doskonale go pamiętamy. W duecie z Arturem Borucem sięgał po mistrzostwa Szkocji. Grał w Lidze Mistrzów, no więc też o jego wspomnienia związane z tym rejonem świata sobie porozmawiamy. No i cóż, myślę, że możemy do Karola dzwonić.
Jestem ciekawa, tak. Możemy dzwonić, oczywiście. Jestem ciekawa, jak bardzo Szkoci różnią się od Anglików, bo o Anglii też sobie rozmawialiśmy w naszym Eurotripie i mamy nadzieję, że dowiemy się kilku ciekawostek.
No to myślę, że Karola będzie można spokojnie o to podpytać. W tym momencie sobie do niego dzwonimy. Mam nadzieję, że uda się połączyć.
Ja muszę mu zwrócić uwagę na początku.
A na co? A, na to, że cię nie oznaczył, tak? Jest sygnał. Tak, Także ho. Halo, halo, Karolu, witamy serdecznie.
Cześć, Karol.
Audycja Eurotrip się kłania.
Dobry, cześć.
Jesteśmy już na antenie.
Z strony.
Monika,
proszę,
tutaj ma
palce.
Pretensje.
Tak. Gdzie było znaczenie?
Nie, no to zupełnie wyszło, to było zupełnie przypadkiem. Nie, nie, tu nie było żadnych zamiarów złych.
Oczywiście.
Ja mam nadzieję, dobrze, odkupiłeś swoje winy.
Monika jest na szczęście z Białegostoku, na Podlasiu są ludzie dobrotliwi, więc wybacza. No dobrze, słuchaj,
dobra,
Karol.
Dzięki.
Będziemy sobie głównie o piłce oczywiście rozmawiać, natomiast no też nie omieszkamy skorzystać z okazji, że no jesteś w Szkocji. Od ilu lat w ogóle mieszkasz w Edynburgu?
W sierpniu będzie 6 lat.
W sierpniu będzie 6 lat, no właśnie, więc już
a
trochę...
mogę zapytać, dlaczego akurat kierunek Szkocja?
No właśnie.
Dlaczego kierunek Szkocja? A, bo jakoś tak życie ułożyło taki scenariusz.
Gdzieś tam poza pracą podejrzewam pewnie, tak? Czy...
No tak, 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 tak.
Okay,
emigrant czyli... ekonomiczny, jak to się ładnie cię nazywa.
O, bardzo ładnie, tak jak czasami się mówi, że odbywają się działania nad pracą koncepcyjną, czyli siedzisz w pracy, myślisz i jak coś wymyślisz, to wtedy jest... To wtedy jest nagroda, tak samo tutaj czynnik ekonomiczny jak najbardziej. No, no i właśnie, piłka nożna w Szkocji to jest zdecydowanie sport numer jeden, czy niekoniecznie?
To znaczy, no jest oczywiście też rugby, nie? Mhm. Oni są bardzo silni w rugby. Jest taki turniej Six Nations Cup. Tam gra 6 najlepszych reprezentacji w rugby. Jest tam, zdaje się, Francja, Walia i chyba Irlandia i pewnie też Włosi. Ale ja nie do końca śledzę, także nie będę się tutaj z...
Ale dobrze wymieniasz. Tego, co tam kojarzę, to te kraje rzeczywiście gra.
Australia, tak mi się wydaje. Czasami chyba RPA, no nie, to już było więcej niż 6.
No może jest tam jakoś jeden do wymiany, ale na pewno pamiętam, że no te brytyjskie, no to tak. Walia jest, tak. Szkocja no jest, Anglia jest, Francja.
Że Francja jest dosyć silna też, tak.
Mhm. No właśnie, czyli gdzieś tam ta rywalizacja, tak, piłki z rugby i tutaj ciężko ocenić, czy rugby albo piłka numer jeden, tak na równi to mniej więcej byś rozpatrzył, tak?
Ja ze swojego doświadczenia, nawet z ludźmi, z którymi gdzieś tam pracowałem, to widzę, że no piłka to tutaj jest świętość. Mhm. To są pasjonaci i moim zdaniem dzielą się na ludzi, którzy śledzą futbol, albo na tych, którzy się kompletnie tym nie interesują. Tyle, że ci, którzy śledzą, no to już te naprawdę są fanatycy w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu.
Mm-hmm. No, pozytywnym tego słowa znaczeniu, natomiast wiemy, że też kibice szkoccy, no to bywają bardzo tacy, bym powiedział,
bezpośredni.
Krewcy, tak? I tacy fanatyczni. O, to jest dobre słowo, fanatyczni, tak, no tak, bo pamiętamy tak. Przecież czas Artura Boruca w Celtiku, jak tam też w koszulce z papieżem występował, no to tam mówmy się kibice Rangersów raczej mu nie machali z uśmiechem, tylko rzucali kamieniami.
Nie,
więc...
To już wiadomo, to już są poglądy też religijne jakieś tam, a wiadomo, że to głównie o to chodzi w rywalizacji między Rangers a Celticiem. Ja na przykład pamiętam, jak byłem dzieciakiem i zbierałem jakiś tam Brawo Sport czy piłkę nożną, to pamiętam takie zdjęcie, gdzie pokazali cztery litery szkoccy kibice. To było takie sławne zdjęcie, chyba to było we Francji. Nie wiem, czy pamiętacie.
No tak, tak. Monika tutaj się wyrywa do pytania, także proszę cię bardzo.
Tak, no, chciałabym o te kibicowskie kwestie zapytać. No już nie mówimy o tym rzucaniu kamieniami, tylko czy te relacje między kibicami różnych drużyn są bardziej takie właśnie z bojowym nastawieniem, czy raczej, no ciężko powiedzieć, przyjazne?
To znaczy ja na przykład tutaj widziałem tylko raz, to był zdaje się półfinał Pucharu Szkocji 2018 albo 19, już nie pamiętam. I wyszedłem do pracy łapać autobus i akurat doszło do spięcia właśnie między kibicami Herców a Celticu. Mecz był w ogóle rozgrywany tutaj na stadionie rugby na Murrayfield. No to widziałem tylko raz coś takiego. A ja mieszkam koło stadionu Herc i czasami po prostu chodzę do sklepu czy nawet na spacer, to w dniu meczu są kibice i oni się właściwie mieszają, ale raczej do ekscesów nie dochodzi, nie.
Okej. Okay. No ty jesteś też z Edynburga, więc tam możesz powiedzieć, że Hibernian, który w tym momencie zajmuje trzecie miejsce, to jest taka drużyna numer jeden poza Rangersami i Celticiem na ten moment w Szkocji?
Ja mi się wydaje, że to zależy od punktu siedzenia, bo każdy będzie bronił swojej drużyny. Ja pracowałem z ludźmi, którzy mają od 25 lat karnet na sezonowy na Motherwell. Uh-huh. I oni też powiedzą, że nie, to Motherwell jest albo będzie zaraz po Rangersach i Celticu. To są fanatycy, tak jak mówiłem wcześniej. Hibernian robi super robotę, Jack Ross przede wszystkim, naprawdę fachowiec. On już w Sunderlandzie robił super pracę, miał tam bardzo dobry bilans punktowy. Tam było coś ponad 2,1 czy 2, także bardzo dobra średnia punktowa na mecz. Później został zwolniony, przejął Hibernian. I naprawdę świetną robotę robi i wprowadza młodych, co też jest bardzo ważne. Oni odgrywają coraz ważniejszą rolę na boisku. Herci Nosło trochę na interesującym etapie w tamtym sezonie zdegradowani przez COVID. Wiadomo, rozgrywki zostały zakończone przedwcześnie i spadli do drugiej ligi. No wracają, chociaż też nie mają jakiejś super formy, bo bardzo często tracą punkty, nie strzelają zbyt wielu bramek. Wydaje mi się, że oczekiwania były dużo większe co do Hercy.
No właśnie, więc tak to mniej więcej wygląda. No Jack Ross, no to pamiętamy choćby z tego serialu Sunderland i Lydia, on tam w tym drugim sezonie występował, no bo właśnie wtedy przejął ten zespół. No jak to się w ogóle stało, tak właśnie w kilku słowach, że zespół Hertz na ten moment w drugiej lidze, no bo pamiętamy go jako taki zespół, który przecież nawet w europejskich pucharach się pokazywał, był czołowy w Szkocji, no a teraz no druga liga szkocka, no nie brzmi to, bym powiedział, zbyt ekskluzywnie jak na taki klub.
No nie, ale no jak podkreślam, spadli dlatego, że akurat byli w tamtym sezonie ostatni w tabeli w momencie, kiedy wybuchła cała pandemia. Znaczy to oczywiście się ich forma niedobra na boisku do tego przyczyniła, a ogólnie problemy, no tam jest dosyć skomplikowana sytuacja z właścicielem, bo oni jak się mieli te swoje sukcesy, długo byli liderem tabeli, to był chyba 2004 czy 2005 rok, tam walczyli z Celticiem o mistrzostwo właściwie do samego końca, mieli bogatego sponsora, który też był właścicielem FBK Kowno.
No tak, tam dużo Litwinów grało, przecież nawet chyba Nowikowas.
Tak. Jasne, ale też nawet był Adrian Morowiec, który grał chyba też w Kowno i później był przetransferowany do Hertz. Nawet Arkadiusz Klimek był, na pewno go pamiętacie.
Tak, Zagłębia Lubin.
W Hercach. Był właśnie Nowikowas, z którego wspomniałeś, no przewinęłeś trochę Polaków tutaj ogólnie i w Edynburgu, bo i Zbyszek Mokowski w Hibernian Sory był przez moment. Był też nawet Rafał Grzelak przez pół roku, zdaje się.
Tak, był.
Był Krystian Nowak, który dzisiaj gra w Widzewie, no było trochę tych Polaków tutaj.
No właśnie, też jeszcze sobie o tych aspektach pewnie kulturowo-życiowych pomówimy, natomiast tak przechodząc stricte do piłki związanej z reprezentacją Szkocji, no bo dla nich ten zbliżający się turniej, no jest wyjątkowy. To jest pierwszy turniej w XXI wieku, aż trudno uwierzyć, że tak dopiero jest. Teraz, na którym w ogóle Szkocja wystąpi, no i też łatwo nie było, no bo mówmy się, dopiero po barażach wywalczony ten awans i to zresztą przecież...
I to dwukrotnie
w półfinale z Izraelem, no i w finale na stadionie w Belgradzie przecież z Serbią, wiadomo, że kibiców nie ma, tak Serbowie mieli trochę przewagi. Grupa wygląda następująco, będą grali z Anglikami, będą grali z Chorwatami, będą grali z Czechami. Jak ty tutaj widzisz szansę na to, żeby z kimkolwiek, z którąkolwiek z tych drużyn wygrać i powalczyć o wyjście?
No ja powiem tak, serce mówi jedno, a rozum drugie. To takie stare pożegadło piłkarskie, nie? Czy ogólnie sportowe. Ale też pierwszy mecz grają z reprezentacją Czech, z tego co pamiętam.
Tak.
I tutaj bym się doszukiwał, myślę, że może być niespodzianka. Szkoci mają swoje, wiadomo, minusy. No to nie są Canarinhos z Europy. Oni grają w piłkę fizyczną. No wykorzystują po prostu wszystkie swoje atuty, takie jakie mają. Mają dobrych bocznych obrońców, głównie na lewej stronie. Mają niezły środek pola, nawet bym powiedział, że dobry środek pola. Problem jest z napastnikami przede wszystkim, bo tutaj co chwilę jest ktoś inny sprawdzany i tak naprawdę no, tych bramek mogłoby być więcej. Ale myślę, że no, na remisik ich stać, może nawet na zwycięstwo. Grają u siebie, tam z tego co słyszałem ma być 25% pojemności stadionu na Hampden, czyli jakiś tam doping będzie. Ja wierzę, że ich to poniesie. Oni długo nie grają na żadnej imprezie, są sprawnieni sukcesu, to raz. Dwa, też trzeba pamiętać, moim zdaniem duży atut jest taki, że na nich nie ma presji, bo nikt od nich tak naprawdę niczego nie oczekuje, mimo że wiadomo, no, grają u siebie i tak dalej, ale nikt nie stawi ich w roli faworyta. Więc ta presja jest dużo mniejsza niż w przypadku Anglii. Anglia zawsze jest pompowana na faworyta, a zawsze tam mówi się, że wygra, a przychodzi co do czego i wracają do domu na przykład po półfinałach, nie? Albo po 1/4.
No właśnie, ja chciałabym się, Karol, zapytać o te relacje Szkotów z Anglikami, bo tam podczas tego meczu no Anglia-Szkocja może się dziać na Wyspach Brytyjskich.
Może się dziać, na pewno coś tam się będzie działo w mieście, na pewno będzie dużo policji, która będzie starała się to wszystko kontrolować. No na pewno to nie jest mecz przyjaźni, na pewno będą emocje, no ale wiadomo, to jest sport, to też głównie na tym to polega, żeby wzbudzać nas emocje. A sprawdzałem sobie dzisiaj tak z ciekawości, bo tam nie ukrywam, trochę się przygotowywałem. I bilans Szkotów z Anglikami wcale nie jest taki zły. Ja myślałem, że oni mają dużo gorszy bilans, a oni właściwie mają, idą web w web. Tam nie ma jakichś ogromnych, nie ma ogromnej przewagi Anglików. Co prawda Szkoci dawno z nimi nie wygrali, bo to było dopiero w 99 roku po bramce Dona Hutchinsona. Ale mimo wszystko nie skreślałbym Szkotów, bo to jest podobny futbol. Wiadomo, Anglicy mają swoje atuty, mają Fodena, Sterlinga, mają przede wszystkim lepszego napastnika, mają Harry Kane'a i mają super środek obrony. I wydaje mi się, że to też jest jakby największy minus szkockiej reprezentacji, bo jeżeli chodzi o środek obrony, to tutaj nie ma prawdziwego lidera, moim zdaniem, oprócz Granta Hanleya z Norwich. To jest dobry piłkarz, ale to jest dobry piłkarz ligowy. Ja nie chcę mu umniejszać, ale to też nigdy nie będzie gwiazda światowego formatu. On już ma swoje lata i on jest najbardziej doświadczonym obrońcą w tym momencie w reprezentacji Szkocji. A reszta właściwie to są piłkarze, którzy... To też jest całkiem śmieszne, bo zespół jest dosyć stary. Tam średnia wieku jest około 27 lat, ale to nie są piłkarze, którzy rozegrali 30, 40 czy 50 spotkań w kadrze. Jakbyśmy chcieli powiem na przykład do Kalmira Glika z polskiej reprezentacji, który ma chyba ta ponad 80 występów, a... Tutaj jest tylko Hanley, który ma ponad 30. Reszta ma około 19. Jest Scott McKenna z Nottingham Forest, który ma chyba 19 albo 17 występów. A reszta to są właściwie zawodnicy, którzy wchodzą do tej kadry. I to może być największy problem, bo sprawdzałem sobie wczoraj, oni właściwie w każdym meczu wystawiają zupełnie inny skład. Oprócz oczywiście Robertsona i Tierneya, oni mają, wiadomo, oni grają zawsze. Zwłaszcza Robertson, to jest gwiazda. A reszta właściwie jest dokoptywana do tej pozycji i moim zdaniem to jest największy minus.
Czyli ten brak takiej stabilności.
Tak, brak też lidera. No mówię, jest Hanley, ale on musi mieć partnera w środku.
A Robertson jako kapitan, rzeczywiście to widać, że on też w reprezentacji Szkocji się wznosi na taki wyższy poziom niż reszta, czy niekoniecznie?
To znaczy, ja bym powiedział tak, Szkocja ma 5 gwiazdorów, ale to też nie są super gwiazdy. To nie, oni nie mają piłkarzy takiego mamy Lewandowskiego, prawda?
No wiesz, no Robertson piątka... przez chwilę się wydawało, nie, że to może być nawet najlepszy lewy obrońca świata i pewnie tak było, ale po pierwsze to jest taka pozycja, z której...
Wiesz, Wojtek, no...
Po pierwsze to jest taka pozycja, z której, wiesz, ciężko coś zrobić, a po drugie nawet tam widywałem, że czasami on na stoperze właśnie w reprezentacji Szkocji grywał.
To znaczy, ale to chyba zależy tylko od przesuwania się na pozycji, ewentualnie asekuracji, bo on raczej nie wystawiany był na środku. Na środku był coś, co najzabawniejsze, ustawiany Tierney.
A, Tierney, no tak, czyli drugi ten lewy obrońca też niezły.
Tak. Lewy korytarz szedł Robertsonem, który ma najwięcej zadań ofensywnych, a cofany był Tierney, który zresztą też potrafi dużo bardzo zrobić z przodu. On w meczu z Wyspami w czymś zanotował 3 asysty.
No tak.
W jednym meczu. No. I radzi sobie dobrze w Arsenalu.
No tak, no właśnie, ostatnie te 3 spotkania, 4-0 wygrane z Wyspami Owczymi, mecz no i zremisowany z Izraelem i z Austrią w eliminacjach do Mistrzostw Świata.
To jest w ogóle, Izrael to jest w ogóle ostatnio najpopularniejszy rywal Szkotów, oni zgrali z nich was 6 razy ostatnio.
Dobrze będzie wspominany, no bo w najważniejszym momencie próby, no to potrafili ich pokonać, tak, pokarnych, więc to było to. Ty mówiłeś o tych właśnie starciach z Anglikami, no ostatnim meczu było przecież blisko, zresztą w Glasgow właśnie chyba na Hampden, żeby Szkocja wygrała, bo tam Lee Griffiths strzelił 2 gole w samej końcówce, no ale jeszcze Harry Kane w trzeciej minucie doliczonego czasu gry wcisnął, no i się skończyło 2-2 w eliminacjach wtedy do Mistrzostw Świata. No tak, mamy McTominaya też z Manchester United w środku pola, ale to taki zawodnik bardziej defensywny. McGinn trochę pewnie może więcej.
Przepraszam, że ci przyszedł. Jasne. Też właśnie grywa na środku obrony i to jest bardzo ważna kwestia w tym momencie, bo on w Manchesterze gra raczej przeważnie gra defensywnego pomocnika, no tak. A w reprezentacji jest próbowany na środku obrony i moim zdaniem wtedy trochę ta druga linia traci, bo on ma bardzo dobre atuty, jeżeli chodzi o defensywę, o odbiór, o agresję i tak dalej, o asekurowanie różnych tam przestrzeni wolnych. I jeżeli jest cofany całkiem do tyłu, no to wtedy moim zdaniem linia pomocy traci.
O Steve'a Clarka cię chciałem zapytać, no bo to jest ten selekcjoner, który wprowadził Szkotów na mistrzostwa i selekcjoner obecny. Co o nim możesz powiedzieć? No bo to też był taki nieoczywisty wybór. Ja pamiętam, że on swego czasu no nieźle sobie radził nawet w Premier League w roli menedżera West Bromu. No ale później trochę tam przepadł, był chyba w Reading jeszcze też, tego co pamiętam.
Tak. I później poszedł do Kilmarnock.
No właśnie, do Kilmarnock, więc no umówmy się, to też nie jest jakiś tam nie wiadomo jak czołowy klub w Szkocji, raczej taki przeciętniak, no a z tego Kilmarnock był w stanie przejść do kadry i no zrobić z nimi wynik historyczny.
Tak, i mi się wydaje, że to jest kwestia tego, z kim on pracował, i bo moim zdaniem on ma też bardzo silny charakter, jest dobrym motywatorem, zaraz to wyjaśnię, dlaczego tak uważam, a on pracował z José Mourinho, pracował przez jakiś tam czas z Luisem Felipe Scolari, pracował z Gianfranco Zolą, tak, Zolą pracował później w West Hamie. Ten facet wie, co robi, naprawdę, on jest bardzo doświadczony. No, wydaje mi się, że każdy z pracy z Mourinho by wyniósł jakieś pozytywy. I po prostu budował swoją pozycję. On odkąd odszedł, McLeish właściwie został zwolniony, i to też tam z ciężkim sercem go zwalniali, no bo on dużo zrobił dla kadry, drugi raz już ją prowadził i tak dalej, ale skompromitowali się w Kazachstanie, tam dostali baty 0-3 w pierwszym meczu eliminacji. To była po prostu kompromitacja. No nie może Szkocja w ten sposób grać.
No tak.
Już to do tej pory mówiło, że jeden z najgorszych meczów. No i do czego zmierzam? Został zatrudniony Steve Clark i on robi naprawdę dobre wyniki. To znaczy tak, trzeba sobie też powiedzieć jasno, że miał taki moment, gdzie nie wygrał 4 meczów z rzędu, wszystkie zakończyły się porażką. To były baty od Rosji, od Belgii. To też, oni byli tam po prostu rozbici, ci Szkoci, na boisku, nie? Ale na szczęście go nie zwalniano, dano mu pracować dalej, no i moim zdaniem są efekty. Oni nie przegrali, oprócz tych meczów tam Ligi Narodów, no ale to nie są mecze tak naprawdę o punkty, to oni nie przegrali od 12 spotkań. Mhm. Także to już widać też, że morale jest dobre w zespole, że on potrafi jakby pokazać tym chłopakom, że oni potrafią coś zrobić na boisku. Oni nie wchodzą na każdy kolejny mecz, aha, no dobra, żeby jak najniżej przegrać, tylko jest tendencja wzrostowa, nie? To mi się bardzo podoba. Myślę, że robi fajną robotę Steve Clark. Ciekawe, jak będzie po Euro, no bo tutaj też pewnie jest kluczowa kwestia, jak to się wszystko potoczy, czy wyjdą nawet z tego trzeciego miejsca, bo taka też jest przecież możliwość. Ale naprawdę, no widzę, że facet ma potencjał, wie, co robi, i tylko cieszyć się z tego powodu. Mhm.
No właśnie, mówiliśmy trochę tutaj o tym meczu Szkotów z Anglikami, no to też jeszcze chciałem ciebie zapytać, bo pewnie podejrzewam, że zdarzyło ci się może w życiu jakiś trochę Anglików poznać, spotkać Szkotów, no to na co dzień. Są między nimi takie też różnice gdzieś w zachowaniu, w podejściu, no bo to, że się nie lubią, to wiadomo, z czego wynika, natomiast w gruncie rzeczy podobni, czy nie do końca?
No moim zdaniem podstawy mają, w gruncie rzeczy są podobni, ale jednak się różnią, no już tam nie mówię o akcencie, bo jest kompletnie inny. Jak tutaj pierwszy raz przyjechałem, to nie wiedziałem, co oni do mnie mówią. Naprawdę, kompletnie nie wiedziałem. Musiałem się odnaleźć, trochę się osłuchać z tym. Czy sposób życia moim zdaniem jest trochę podobny. Ja wcześniej też mieszkałem w Anglii. Nie ma takich ogromnych różnic. Ale są z kolei Szkoci bardzo dumni i oni czują tą taką tożsamość narodową bardzo wysoko i są po prostu dumni z tego, że są Szkotami. I jakieś też popełniłem taką gafę, że powiedziałem przy Szkocie, że dla mnie to jest właściwie bez różnicy, no i nie skończyło się to dla mnie źle.
Znaczy chyba dobrze, chciałeś powiedzieć, że nie skończyło się to dla ciebie dobrze.
Dobrze, tak,
No tak. Tak, czyli trzeba być ostrożnym.
No tak, trzeba trochę też poznać kulturę, no.
Mhm. No właśnie, jak ci się tam żyje w Szkocji? Tęsknisz za Polską, dobrze, czy jednak... Zostaniesz
to tam, znaczy tęsknię za mamą, która jest w Polsce, a tak to nie bardzo, nie, bo ja jestem z małego miasta w Polsce, z Mazur, gdzie właściwie nic nie ma. A ja tutaj miałem okazję poznać wiele rzeczy, no różnych tak naprawdę, także cieszę się, że tu jestem. No i też piłka, jara mnie to strasznie, mam zamiar zrobić vloga, więc mam super opcję na pierwszy odcinek, bo Edynburg ma 3 kluby piłkarskie, też się zapomina o tym. Edinburgh City FC, nie? To jest klub 4. ligi, ale też sobie nieźle radzi. W ogóle ostatnio został menedżerem z miesiąc temu Gary Naismith, którego na pewno kojarzysz z Evertonu, lewego obrońca.
Tak.
No tak, tak. Także to mówię, dla mnie jako kogoś, kto lubi piłkę, super miejsce do życia.
No ale uciekłeś z Mazur. Ja tak lubię Mazury. Ja jestem z Podlasia i tak często wyjeżdżałam na te jeziora. Trochę zazdroszczę, że tam mieszkałeś, ale tak jak mówisz, no nic tam nie ma. Ale w okresie turystycznym dużo się dzieje.
Może właśnie dlatego też są piękne jeszcze Mazury, że tam nic nie ma, nie ma hal jakichś, nie ma zakładów produkcyjnych, tak mi się wydaje.
No być może tak, no właśnie. No jeżeli chodzi o takie kwestie estetyczne, tak, ty mówiłeś wczoraj, jak żeśmy sobie pisali, że no Edynburg najpiękniejsze miasto do życia, co tam wartego zobaczenia, co tam warto zwiedzić, no pewnie też i w Glasgow byłeś, więc jak ta Szkocja?
Byłem w Glasgow, bo musiałem zobaczyć stadiony oba. Ja jestem bardzo neutralny, jeżeli chodzi o szkocką piłkę, to też chciałem podkreślić. Uh-huh. Tu nie mam ulubionej drużyny. Kiedyś mieszkałem koło stadionu Hibernian, teraz mieszkam koło stadionu Herz. Także jestem neutralny. A co zobaczyć w Szkocji? Tu jest masa pięknych rzeczy, naprawdę. No, można jechać w Highlandy, zobaczyć góry, posłuchać, jak śmiesznie mówią tamtejsi ludzie. I Edynburg sam ma tyle pięknych miejsc w sobie, jest ogród botaniczny, są góry, Pentland Hills, gdzie widać całą panoramę miasta, są mosty nad zatoką, no jest dostęp też do morza, właściwie do zatoki, jest masa pięknych miejsc, jest Berwick-upon-Tweed, masa tego jest, naprawdę aż ciężko w jednym zdaniu to wszystko skreślić.
Okej. Dużo Polaków na przykład w Edynburgu, jakoś tam masz kumpli, trzymacie się, znajomo, tak jakąś taką Polonię tworzycie? Czy?
Masa jest Polaków w Edynburgu. Zresztą Edynburg to jest taki międzynarodowe miasto, naprawdę. Tu jest dużo Azjatów też, którzy sobie studiują, bo jest uniwersytet. Jest dużo Hiszpanów, dużo Francuzów, dużo Włochów. No, tu u nas tutaj.
Okej. No dobra, no to tak jeszcze chwilkę o tej piłce, o lidze bardziej właśnie już w kontekście tych dwóch najlepszych klubów chciałem pogadać, no bo w tym sezonie no Rangersi mocno zdominowali Celtic, którego barw bronił Patryk Klimalo. Już wiemy, że on w przyszłym sezonie będzie grał w MLS-ie w New York Red Bulls. I tak na twoje oko, dlaczego w Celticu mu nie wyszło?
Moim zdaniem on nie dostał wystarczająco dużo szans. Jak się wchodzi na ogony, to ciężko też... Ciężko jest załapać rytm meczowy. Strzelił kilka bramek. Nie wiem, być może ja słyszałem, że Patryk też nie mówił po angielsku, jak przychodził do Celticu. Aha. I być może to też jest kwestia jakichś informacji, poleceń, nie do końca może. Nie wiem, absolutnie nie chcę go o to oskarżać, ale słyszałem, że właśnie nie mówił po angielsku. Być może też trochę zderzenie z rzeczywistością. Ja nie wiem dokładnie, skąd jest Patryk. Wiem, że przyszedł z Jagiellonii. Nie wiem, gdzie się wychował. Może trochę nagle za duży świat. Nie wiem, naprawdę. Coś poszło nie tak, ale na pewno to też coś z tego dobrego wyniesie. To nie znaczy, że mówicie, tutaj nie udało w Celticu, to on jest skreślony, jest młody, ma potencjał, wszystko zależy od niego. W Stanach moim zdaniem bardzo dobry kraj też do rozwoju. Tutaj kiedyś pamiętam, stawiłem o tym tweeta i tam też pojawiły się głosy, że co to za liga, że go na gorsze od ekstraklasy. To jest bzdura kompletna. Tam coraz więcej ludzi pracuje z Europy, którzy wiedzą, co robią.
No właśnie, tak się tylko wejdę w słowo, powiedz mi na przykład, no bo to, że Celtic i Rangersi, no to jest trochę inny poziom niż reszta Ligi Szkockiej, to wiemy, natomiast te kluby, tak jak właśnie mówimy, typu Hibernian, Kilmarnock, nie wiem, Aberdeen, St. Johnstone, tak, czy nawet z grupy spadkowej, to też jest wyższy poziom niż Ekstraklasa, że na przykład, nie wiem, jakby na przykład, nie wiem, Legia miała zagrać z Hibernianem, no to byś upatrywał, nie wiem, w Legii faworyta, czy niekoniecznie?
Mi się wydaje, że poziom jest zbliżony, wiesz, że no wiadomo, Celtic Rangers to już jest inny.
No to ja o tym nie mówię, no Rangersi grali z Lechem, to widzieliśmy, z czym to się jedno.
A tu wydaje mi się, że tak, że Legia miałaby, mimo swoich jakichś tam też problemów, miałaby szansę powalczyć. Niektóre drużyny, to ja sobie, jak oglądam czasami to ich piłkę, to też mówię, nie, no to jest poziom ekstraklasy, no ale mimo wszystko oglądam, no. Tylko brakuje dużo, no brakuje, wiadomo, tu jest też mało zespołów. Aha. Jest taki, moim zdaniem, też klimat folkloru w tej lidze. Mam nadzieję, że tam się nikt nie obrazi, że tak powiem, ale tak jest. No czuć, że to jest trochę jakby za ścianek europejskiej piłki, czuć to. Mhm. Tak mi się wydaje, no może ktoś się sprzeciwi.
Okej, ale w czym to się przejawia na przykład, tak, ten zaścianek?
Nie, że... nie jest to najwyższy poziom sportowy, no pod każdym względem, no chodzi też o
bazę?
O piłkarzy przede wszystkim. No też, no stadiony nie są takie złe, chociaż wiesz, mają dużą pojemność w miarę, no, tam 15, 20 tysięcy, 10, ale też już, no mam wrażenie, że najlepsze lata mają za sobą.
Okej, no to jeszcze o Rangersów właśnie zapytam, no bo no, bardzo, bardzo duża przewaga w tym sezonie i to mistrzostwo zapewnione, no bardzo szybko, 20 punktów w tym momencie przewagi, swoją drogą teraz w najbliższą niedzielę, to tak się mało trochę mówi, bo z jednej strony mamy finał Pucharu Polski, z drugiej Liverpool United, ale też w tle tych można powiedzieć wielkich wydarzeń będzie też kolejny mecz Rangersów z Celticiem. Steven Gerrard to jest taki trener, już myślisz, gotowy, nie wiem, gdzieś na Liverpool, no na te trochę większe kluby, czy tutaj jeszcze spokojnie z tym wpychaniem?
No właśnie, to pytanie już chyba trzeci raz słyszę, czy czwarty w ciągu miesiąca, czy dwóch. Ja wiem, że on zrobił super pracę w Rangersach. Wygrał ligę po prostu w świetnym stylu, ale wydaje mi się, że przydałoby mu się jeszcze praca na przykład w takim West Hamie. To tylko przykład oczywiście.
No tak, tak w klubie pomiędzy trochę, tak.
Ale dlaczego? Bo zobacz, co się działo z Lampardem. Absolutna legenda, prawda?
No tak.
Absolutna legenda. Poszedł do Chelsea i niestety go zwolnili. Nawet nie dlatego, że Chelsea tak bardzo, bardzo źle grała, tylko brakowało czegoś. Brakowało wykończenia na przykład Timo Wernera. Gdyby on kończył akcję, to prawdopodobnie do tej pory Lampard miałby pracę.
No tak.
Z drugiej strony, wiadomo, Tuchel robi teraz też świetną robotę, ale tylko teoretyzując. Wydaje mi się, że lepiej gdyby było, gdyby poszedł do jeszcze na pierwszy rzut słabszego klubu, nabrał doświadczenia, ograł się w Premier League, zobaczył, jak ta liga działa z ławki trenerskiej i wtedy mógłby w sobie skoczyć na wyższy poziom. Ale to tylko moje zdanie.
Okej. No dobra, słuchaj, dzięki wielkie za rozmowę, Karolu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy serdecznie. No i kiedyś mam nadzieję, że albo ty wpadniesz na Mazury, to się gdzieś tam złapiemy nad jeziorkiem, albo my do Edynburga pojedziemy i nam
ale
pokażesz.
Do Weszło też zapraszamy.
Albo do Weszło w sumie też zapraszamy. W każdym razie mam nadzieję, że kiedyś się w Realu złapiemy. Karol Koczta był z nami.
Dziękujemy, dużo zdrówka, bardzo, trzymaj pozdrawiamy. Się.
Dzięki, pozdrawiam, hej.
I teraz zrobimy krótką przerwę muzyczną?
No, myślę, że jakąś taką krótką możemy zrobić.
Króciutką,
króciutką, tak. I wracamy, będziemy dzwonić do Macieja Żurawskiego.
Gol, gol, gol! Weszło, weszło, weszło!
I jesteśmy z powrotem, cały czas audycja Eurotrip. Rozmawiamy sobie o Szkocji i dzwonimy do Macieja Żurawskiego, byłego napastnika Celtiku. Mam nadzieję, że uda nam się połączyć, uda nam się złapać i troszeczkę powspominamy tych czasów właśnie z Glasgow. Z tego, co słyszę, mamy już Maćka z nami na antenie, także witamy serdecznie, dzień dobry, cześć.
Witamy.
Witam was serdecznie wszystkich.
Maćku, no to wsiądziemy do takiego trochę wehikułu czasu, natomiast spokojnie, nie będziemy się cofać, nie wiem, o 50 lat, tylko tam gdzieś o 15-16, także jeszcze pewnie te wspomnienia w miarę żywe, czyli okres twojej gry w Celticu, no bo mówimy sobie o Szkocji jako kraju, no, który zagra niebawem na Euro, też dla Szkotów, no wielka sprawa, no bo ich reprezentacja wraca na jakiekolwiek mistrzostwa po wielu, wielu latach. Natomiast ty, jak wracasz pamięcią do tego okresu w Celticu, no to co ci się kojarzy najpierw i jakie generalnie wspomnienia?
Wiecie co, no powiem szczerze, że w ogóle nie wiedziałem, jadąc do Szkocji, tak naprawdę nie wiedziałem, czego się spodziewać. Oczywiście spodziewałem się, że będzie to wielki klub i taki też był, jak tam się pojawiłem. Tak się to, przynajmniej tak się okazało. Mhm. Natomiast no, usłyszałem coś takiego, jak przyjechałem do Szkocji, że akurat słońce świeciło i wtedy menadżer powiedział mi, że sobie napawaj się tym widokiem, bo prawdopodobnie to jest pierwszy i ostatni raz w tym roku. I faktycznie potem jakoś tak trzeba było się przyzwyczaić do trochę innego funkcjonowania i trochę innej pogody, bo faktycznie no, najczęściej tego słońca nie było. Taka pogoda po prostu deszczowa. Zresztą to wszyscy wiedzą, że Szkocja no, słynie z takich warunków. Zresztą w ogóle w ciągu dnia bardzo często te warunki się zmieniały. Od słońca po deszcz, po silny wiatr, że tak naprawdę mimo, że było plus tam, nie wiem, powiedzmy nawet 15 stopni, to ta temperatura odczuwana to była powiedzmy plus 5, także w ten sposób to wyglądało. I pod tym kątem te warunki do życia no, były trudne, bym powiedział. Nawet wielu Polaków, którzy tam mieszkali, mówiło, że wraca do Polski po prostu, bo jakby te warunki im kompletnie nie odpowiadają i nie potrafią się zaaklimatyzować. Natomiast oczywiście ja miałem trochę inną sytuację, bo ja no grałem, byłem zawodnikiem, więc jakby w jakiś sposób ja musiałem się też zaaklimatyzować do tych warunków. I generalnie myślę, że po kilku miesiącach nie miałem z tym żadnego problemu, jeśli chodzi o pogodę. Natomiast była to świetna pogoda na pewno do uprawiania sportu. To było coś, co się rzucało mi w oczy i no, fenomenalnie się grało w takich warunkach. Ja przynajmniej fenomenalnie funkcjonowałem w takich warunkach, kiedy gdzieś tam trochę tego deszczu padało, kiedy ta murawa była delikatnie gdzieś tam zroszona. Można było szybko grać piłką i to było fajne. Natomiast sama Szkocja w ogóle jako kraj to zrobiło na mnie fenomenalne wrażenie pod kątem różnych wycieczek, zwłaszcza że wszędzie było blisko, bo i blisko było nad morze w jedną i w drugą stronę. Tak samo blisko było góry, fenomenalne piękne miejsca do zwiedzania, wiele pięknych jezior, pięknych miejsc po prostu, gdzie bardzo dobrze się, tak bym powiedział, oddychało. I pod tym kątem myślę, że jest Szkocja pięknym krajem do polecenia, do zwiedzania przede wszystkim, do napawania się tymi urokami. No i też do gry w piłkę, bo ja mnie tam się ogólnie, jeśli chodzi o taką sportową stronę, to bardzo dobrze, że tak powiem, mi się funkcjonowało i cenię sobie za to i dobrze wspominam właśnie Szkocję.
To może teraz, Maćku, powiedzmy o tej życiowej, a nie sportowej stronie, bo byłeś w Szkocji i na pewno poznałeś wielu Szkotów. My tutaj podczas naszej audycji Eurotrip już rozmawialiśmy o Chorwatach, o Hiszpanach, którzy są bardzo temperamentni, na przykład Finowie i Holendrzy są bardzo wyluzowani, tacy bezstresowi. Jacy są właśnie Szkoci i czym się różnią od Polaków?
Znaczy ja tak powiem szczerze, że na pierwszy rzut oka to wydaje się, że Szkoci są tacy trochę, ale może to dlatego, że ta pogoda jest taka, a nie inna, że tacy trochę bardzo poważni i naburmuszeni. No. Tak bym to nazwał. Natomiast poznając ich, człowiek dochodzi do wniosku, że oni są szalenie otwarci i bardzo, bardzo pomocni w wielu sytuacjach i na każdym kroku, więc zupełnie coś jakby z czymś innym człowiek się spotyka, a co innego jakby widzi na pierwszy rzut oka. Też tak naprawdę też to, czego doświadczyłem, to, że oczywiście oprócz języka, który jest no nieco inny niż taki typowo angielski i że niełatwo się można dogadać tym angielskim, i zauważyłem, że im bardziej niewyraźnie się mówi po angielsku, tym chyba Szkoci to bardziej rozumieją, tak naprawdę, a im się mówi wyraźniej, to faktycznie jest trochę chyba trudniej, ale chyba z racji tego, że Szkoci generalnie to bardzo często w tym języku, no to powiedzmy, że połykają wiele końcówek po prostu i tak trochę mówią niedbale. Nie, że to krytykuję ich za to, tylko po prostu tak to po prostu jakoś takie moje jest odczucie. Natomiast też po jakimś takim no już pobycie, mówię, kilkumiesięcznym, to też potrafiłem gdzieś tam wiele znaczeń gdzieś tam z rozmowy szybko załapać i zrozumieć, choć trudno mi było cały czas zrozumieć jakby dokładnie każde zdanie.
No tak, no na początku waszych było łatwo nie było, bo tam miałeś taką historię chyba z Gordonem Strachanem, tak, że on ci coś tam tłumaczył, ty tam kiwałeś głową, że rozumiesz, a potem było powtórz i był problem,
no,
tak?
No dokładnie, no był problem, tak, no często trzeba było trochę tak trochę sprytów w tym wszystkim, natomiast faktycznie, no na początku to byłem trochę zielony, jeśli chodzi o język, i najłatwiej było czasami po prostu powiedzieć dla świętego spokoju, że tak rozumiem, natomiast potem faktycznie zdarzyło się, że trener gdzieś tam spytał mnie się i kazał powtórzyć, i faktycznie wtedy po prostu no totalnie nie wiedziałem, co mam zrobić, jak mam to w ogóle zrobić. Zresztą już po dłuższym czasie też trenera Gordona Strachana to też do końca tak chyba nie rozumiałem. Raczej starałem się wyłapać kontekst zdania, po prostu wsłuchując się bardzo, bardzo wnikliwie w to, co mówi, i wyłapując poszczególne po prostu wyrazy ze zdania, i wtedy ten kontekst jakoś gdzieś tam już znałem, wiedziałem, o co chodzi.
A generalnie jak wspominasz jego postać? No bo no myślę, że nie przesadzimy, jak stwierdzimy, że to legenda szkockiego futbolu.
Tak, na pewno. I ja go wspominam bardzo dobrze. Choć oczywiście no, to jest tak, jak zawodnik gra i to zawsze jest zadowolony i zawsze będzie też trenera chwalił. A jak nie gra, to będzie mówił, że tam trener taki, śmaki i owaki. Natomiast ja, mimo że potem gdzieś tam wypadłem z tego składu, to ja cały czas trenera jakby szanowałem i ceniłem go, bo jednak tak sobie trochę mówiłem, że no nie ma łatwego wyboru. Ma nie wiem, 25 zawodników, z których musi wybrać 11 do pierwszego składu. Gdzieś tam, którzy na pewno bardzo ciężko pracują na treningach i też tego i też ma trudne zadanie, żeby tak to wszystko poukładać, żeby sprawić, że każdy z tych zawodników, nawet jeśli ktoś nie gra, to że czuje się, że jest potrzebny do drużynie. I on tak to spróbował faktycznie jakoś zrobić w takich indywidualnych rozmowach, bo ja też nie rzadko byłem na takiej indywidualnej rozmowie, w której on mi zawsze tłumaczy, że jestem potrzebny i że muszę pracować i tak dalej. I ja to jakby rozumiałem, nie obrażałem się na to, że gdzieś tam powiedzmy nie gram, że mnie nie wpuszczę, że usiądę na ławce. Dlatego jakby raczej tak umiał to po prostu zrobić, żeby każdy z zawodników wiedział, w którym miejscu w danym momencie jest i funkcjonuje w drużynie i na jakim jest po prostu etapie. I też w miarę sprawiedliwie tych zawodników po prostu stawiał do składu w zależności, w jakiej formie w danym momencie byli.
Mhm. Wszystkich tych niebieskich części swojej garderoby się pozbyłeś, jak grałeś w Celticu, żeby nie prowokować?
A wiecie co, a tu akurat to muszę powiedzieć, że faktycznie duży nacisk był na to, bo te kolory, które wiązały się z Rangersami, to były bardzo mocno nielubiane na stadionie czy na obiektach Celticu, aż do tego stopnia, że naprawdę kilka razy zdarzyło mi się, że zwrócono mi uwagę po prostu, jak przyszedłem gdzieś tam, miałem rzeczy jakieś w takich kolorach, to zwrócono mi uwagę, żebym po prostu raczej na stadion czy tutaj to raczej nie przychodził. Może to było trochę w formie żartu, ale tak powiedzmy uznałem i dotarło do mnie, że nie jest to jakoś mile widziane, żeby w tych kolorach pojawiać się po prostu podczas treningów czy podczas meczów, to już w ogóle, ale podczas treningów po prostu jakieś zakładać barwy właśnie tego największego, że tak powiem, sportowego wroga. Mhm.
A na mieście gdzieś tam kiedyś czułeś jakąś wrogość? No bo wiemy, że Glasgow no to jest mocno, no mocno podzielone i no nie tylko tak, że kibicuje się piłkarska, ale też no kwestie tam właśnie religijne wchodzą w grę, dlatego kibice Celticu Rangersów się nie lubią. No Artur Borus pewnie się bardziej przekonywał, no bo on tam no czasami też swoje tam dokładał do pieca, no ale podejrzewam, że ciebie też czasami ktoś na mieście mógł rozpoznać, że jesteś no, żurawski z Celticu.
Artur na pewno był postacią bardziej kontrowersyjną, bo on faktycznie potrafił dać we znaki kibicom bezpośrednio podczas meczów, w różnoraki sposób gestykulując. Natomiast powiem szczerze, no, jak w każdym mieście pewnie, gdzie są dwie drużyny, które gdzieś tam rywalizują i są do siebie w jakiś sposób wrogo nastawione, to są miejsca pewnie bardziej bezpieczne i mniej bezpieczne. I tak mi się wydaje, też na pewno było w Glasgow. Natomiast ja powiem szczerze, no raczej nie starałem się poruszać w tych gdzieś tam miejscach takich, gdzie pewnie jakieś były większe walki czy bijatyki, więc gdzieś tam, jeśli chodzi o centrum samo, to zdarzyło się może 2-3 razy, nie wiem, tak nie pamiętam bardzo dobrze, ale na pewno wiem, że się zdarzyło, że ktoś tam do mnie coś po prostu krzyczał po angielsku, też pewnie obraźliwego, natomiast bardzo mało było takich sytuacji, powiem szczerze, jeśli chodzi o takie normalne miejsca, gdzieś tam centrum i takie normalne, bym powiedział, gdzie tych kibiców nie było jakoś dużo, żeby jakieś sytuacje takie nieprzyjemne się dla mnie zdarzały.
Okej. Okay. Po wygranych meczach szkocka whisky to był najpopularniejszy napój wśród szkockich piłkarzy, czy wszystkie napoje świata też się pojawiały?
Znaczy po wygranych meczach, no, to było też tak, że trener też nikogo za rękę nie trzymał i jakby uznawał, że jesteśmy dorosłymi ludźmi, którzy znają po prostu i wiedzą to, co robią, szanują to i wiedzą, co mają robić. Jakby nikt nikomu nie zabrania, powiedzmy, gdzieś tam rozluźnić się po meczach. Natomiast w zależności oczywiście, co ile dni te mecze były, bo jak były co 3 dni, to wiadomo, że nawet nie było tak naprawdę na to czasu. Ale jeżeli ta przerwa była większa, to oczywiście gdzieś tam było takie hasło, że po meczu, powiedzmy, do czwartku to generalnie, tak jakby to powiedzieć, mamy wolną rękę, jest luz, ale od czwartku to już naprawdę jest pełna koncentracja, pełna mobilizacja i trener jakby nikogo nie chce gdzieś tam widzieć czy zauważyć na mieście po 23, nie? Więc to były takie jakby gdzieś tam zasady, których każdy się trzymał, choć w pewnym momencie, powiem szczerze, że gdzieś tam zabronił piłkarzom jeździć na golfa, bo tak to było bardzo często, jeśli chodzi o zawodników, że jeździli po prostu na golfa w tygodniu, po treningach na przykład jeździli na golfa.
Ty jeździłeś z nimi, czy nie?
Ja nie jeździłem, nie grałem w golfa, powiem szczerze, natomiast wiem, że dużo piłkarzy na tego golfa jeździło i trener po prostu z troski o, że tak powiem, o ich jak najlepsze przygotowanie do meczu, to faktycznie zabronił im jeździć na golfa, bo to akurat pamiętam, że do takiej sytuacji nawet po prostu doszło, że był strasznie z tego powodu niezadowolony, jak widział po prostu tyle tych kijów golfowych w tych torbach już przygotowanych w szatni.
No to skoro mówiliśmy o napojach, to teraz może troszkę o kuchni szkockiej. Czy był jakiś przysmak, który szczególnie ci tam pasował? I słyszałam, że Szkoci kochają smażone, czyli jajka, bekon, nawet pomidory potrafią smażyć. I czy to prawda?
No i te sławetne fish and chips, ale powiem tak, ja bardzo ceniłem sobie śniadania i zawsze mi akurat to smakowało. Mówię oczywiście tutaj o takich typowych śniadaniach też, między innymi angielskich, no to jajko, kiełbaski, fasolka. I ja sobie te śniadania ceniłem i cenię sobie do dzisiaj. Nawet powiem szczerze, że jeszcze jest taka szansa, że mogę takie śniadanie zjeść, to bardzo chętnie. Ale też z tego, co widziałem, to na przykład taki, wtedy, kiedy głównie stołowaliśmy się przed meczami na zgrupowaniach, to oczywiście dominował makaron. Natomiast często do tego makaronu piłkarze sobie po prostu dodawali właśnie jakiegoś jajka, czy gotowanego, czy sadzonego, i tak sobie jakoś tam mieszali wszystko. Też tak, powiem szczerze, robiłem i jakoś się też do tego przyzwyczaiłem, no, że tak powiem, do takiego jedzenia, do takiego funkcjonowania. Natomiast samej jakby nie stołowałem się jakoś, powiem szczerze, w restauracjach takich szkockich. Raczej wybierałem gdzieś tam po prostu takie dostępne, europejskie, nie wiem, czy włoskie przede wszystkim, czy jakieś sushi, to raczej wszedłem w tym kierunku, więc tak typowo po szkocku to wydaje mi się, że nie jadałem.
No, ale wiesz, jakieś tam nawyki jednak rzeczywiście pozostały. No tak na koniec, jak pamiętasz atmosferę właśnie tej szatni Celticu, no wiadomo, że nie było tam, nie byli tylko Szkoci, tak? No ale był na przykład przez chwilę i Roy Keane, i był Shunsuke Nakamura, Japończyk, no z bardzo, bardzo daleka, tam chyba bez tłumacza, to podejrzewam, że ciężko było się wypowiadać. No to co z tej atmosfery szatni właśnie zapamiętałeś? Czy ktoś tak, nie wiem, szczególnie tam dominował, albo muzyka, czy szkocka się pojawiała, czy nie szkocka, jak tą atmosferę szatni wspominać?
Znaczy co, powiem szczerze, że atmosfera była jakby poza jakimiś momentami trudniejszymi, była zawsze bardzo, wiadomo, że zawsze atmosferę nakręcają wyniki. Wyniki wtedy, w tamtym okresie były, no bym powiedział, fantastyczne, poza oczywiście jakimiś wpadkami, bo zawsze dla Celticu nawet remis to było jak porażka. No to przeważnie te wyniki były bardzo dobre, były zwycięstwa, to powodowało, że wszyscy wchodzili po prostu uśmiechnięci. Natomiast nawet bym powiedział, że tak, miałem przecież styczność, tak jak powiedziałeś, z Nakamurą, który faktycznie jako jedyny z zawodników w szatni przebywał z tłumaczem zawsze. W szatni, na zgrupowaniach, na odprawach przedmeczowych zawsze był z tłumaczem, jako jedyny właśnie. Nikt inny z tłumaczem nawet chyba nie mógł być.
A to powiedz mi, tłumacz też, jak mieliście w kupne, no to żeby się przyjąć do szatni, to tłumacz też w kupne musiał przejść, żeby szatnia go zaakceptowała, czy jak? Bo to wiesz, czasem różnie bywa.
Kupnego chyba nie musiał przejść, ale był obecny. No. Był obecny na pewno wtedy. Natomiast też miałem przyjemność tak odpoznać też od takiej strony, powiedzmy, nie boiskowej, ale takiej właśnie normalnej, Roya Keane'a, gdzie wydawało się, że przecież taki boiskowy, bym powiedział, zawadiaka i brutal, że może on tak naprawdę w życiu jest też taki sam. Natomiast zupełnie z innej strony go poznałem, człowieka bardzo, bym powiedział, takiego przyjaznego, pomocnego, z którym można normalnie porozmawiać i takiego spokojnego, bym powiedział, zupełnie kompletnie innego niż widziało się go na boisku, gdzie faktycznie wstępowała w nim nie strasznie, strasznie spora i duża złość tak naprawdę sportowa. Więc tak trochę inaczej zupełnie można było właśnie od innej strony poznać po prostu zawodników w szatni. I mówię, no ja to mówię, każdy z tych zawodników po prostu znał swoje miejsce i też w tej szatni jakby miał swoje miejsce, także nikt starał się nikomu w drogę nie wchodzić. Sytuacje, jak też z Arturem między innymi, czy z Megidym, się zdarzały, że komuś coś nie odpowiadało, nie pasowało i ktoś, kto był bardziej, powiedzmy, czy mniej cierpliwy, czy lubił z kim się wdać w jakieś utarczki słowne, czy nawet jakieś, bym powiedział, rękoczyny, no to to też takie rzeczy się zdarzały, choć oczywiście no, bardzo rzadko.
No tak. No to pozytywnie. Maćku, dzięki wielkie, że byłeś
Dziękujemy
z nami. Wszystkiego
ślicznie.
Dobrego i dużo zdrówka. Trzymaj
dzięki
się.
Również.
Pozdrawiamy.
Się,
dzięki.
Cześć, cześć.
Hej.
Maciej Żurawski był z nami, był napastnik Celticu Glasgow, więc no, czołowej drużyny szkockiej w czasach Maćka, no to najlepszej. Teraz nie, bo drugie miejsce w tym sezonie za Rangersami, no ale ta rywalizacja no odwieczna i tak naprawdę tutaj można tak globalnie spojrzeć
ale
na to, że...
ja nie miałam świadomości, że aż takie akcje tam się dzieją pomiędzy kibicami, jak rzucanie kamieniami.
Widzisz, Monika, jeszcze wielu rzeczy o życiu nie wiesz, jesteś młoda, musisz, że tak powiem, wiele państw jeszcze do odwiedzenia przed tobą i wiele regionów świata i tutaj Szkocja jak najbardziej, myślę, że warto by się było kiedyś wybrać. No przypominamy, w grupie z Anglią, Szkocją i z Czechami Szkoci się zmierzą podczas tego zmierzającego Euro, więc no zobaczymy, jak im pójdzie. Natomiast jeżeli chodzi o audycję Eurotrip, to już wszystko. Monika Wądowska.
Wojtek Piela.
I trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć.